Słuchają Państwo Poranka Wnet na 87,8 UKF. Okazjonalne nadawanie. Okazją jest 36. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Jest jeszcze jedna okazja, nie, jeszcze jedna możliwość słuchania Radia Wnet, oczywiście na wnet.fm. Wszystkich Państwa serdecznie pozdrawiam, a w studio witam kolejnego gościa, Wojciech Bakun, ruch Kukiz 15. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Obserwuje pan Polskę z Przemyśla, teraz z kresów wschodnich Rzeczpospolitej i co z tego punktu widzenia widać?
Z punktu widzenia Przemyśla, już nie stricte Podkarpacia, ale Przemyśla, widać, że Polska troszeczkę nam ucieka. Ucieka tym małym miastom, takim właśnie jak Przemyśl, czyli miastom, które straciły statut miasta wojewódzkiego przy ostatniej reformie.
To już dawno.
Tak, oczywiście, natomiast jak się spojrzy na wykresy demograficzne, to wyraźnie widać, że ta reforma, która była wprowadzona, spowodowała niestety, ale powolny i w tej chwili już coraz szybszy odpływ tych mieszkańców. Dlaczego mówię właśnie o Przemyślu? Dlatego, że według ostatnich badań mówiących o takiej zapaści miast, Przemyśl jest w czołówce, w takiej pierwszej trójce miast i to jest największe miasto na prawach powiatu, które jest zagrożone takim największym upadkiem.
Z którego młodzi ludzie wyjeżdżają? To jest ten upadek miasta, czy coś jeszcze się zdarzyło?
Młodzi ludzie wyjeżdżają, ale też starzy ludzie wyjeżdżają. Znaczy nie starzy, tylko starsi ludzie po prostu. Dlatego, że w zasadzie nic się w Przemyślu, można powiedzieć, jako tako nie dzieje. Oprócz tego, że jest granica, że zbudowano jakiś kawałek tam obwodnicy, to nie powstają nowe miejsca pracy, nie rozwija się żadna znacząca się uczelnia. Taki marazm. Patrząc na to, co się dzieje chociażby w Warszawie, ale to Warszawa to jest jakby takie centrum tego, co się...
No ale co się wcześniej działo w Przemyślu, co się teraz nie dzieje?
Co się wcześniej działo? Były zakłady pracy, które funkcjonowały. Jeżeli prześledzimy historię zakładów przemyskich, nie chciałbym wymieniać może, ale takie zakłady jak chociażby Pollena Astra, produkujące na całą Polskę, takie prozaiczne rzeczy, jakieś tam farbki, plasteliny. Natomiast był to znaczący zakład pracy w Przemyślu. Zakłady automatyki Polna S.A., które w tej chwili zatrudniają ledwie 200 osób, a kiedyś były zakładem zatrudniającym kilka tysięcy osób. Zakłady takie jak Fanina, zakłady takie jak Sanwil. No cała rzesza zakładów, które w tej chwili albo już nie istnieją, albo istnieją w takiej bardzo, bardzo okrojonej formie. Można zrozumieć, że przeszliśmy pewną restrukturyzację, przeszliśmy z gospodarki sterowanej centralnie do gospodarki rynkowej, natomiast no, to nie uzasadnia tego, co się z takimi miastami działo, jak po kolei odpływały zakłady pracy, zostały, można powiedzieć, wygaszane, urzędy, jakiekolwiek urzędy wojewódzkie zostały przetransferowane do Rzeszowa, co wiąże się również z tym, że firmy, jeżeli miały gdzieś lokować swoje inwestycje, to chętnie lokują je w Rzeszowie. Przykład, porównanie Rzeszowa z Przemyślem i tempo rozwoju tych dwóch miast jest...
Rzeszów rozwija się dynamicznie. Kongresy 590, inne kongresy polsko-ukraińskie na przykład też są w Rzeszowie organizowane z Przemyśla. Właśnie bardzo dobrze się obserwuje relacje polsko-ukraińskie. Jakie jest pana doświadczenie?
Z Przemyśla obserwuje się dobrze relacje polsko-ukraińskie. Trzeba zaznaczyć, że w Przemyślu mieszka bardzo duża mniejszość ukraińska i również bardzo dużo jest osób, które przyjeżdżają chociażby handlować tak okazjonalnie do Przemyśla z Ukrainy.
Coś nowego, jakieś nowe zjawisko pojawiło się?
Nie, no myślę, że w ostatnim czasie oprócz tego, co się pojawiło, można powiedzieć w okresie ostatnich dwóch lat, czyli zauważalny wzrost takiego napięcia w stosunkach polsko-ukraińskich. To widać w Przemyślu, niestety.
Czym to się przejawia?
Przejawia się chociażby negatywnym nastawieniem mniejszości ukraińskiej do Polaków i też często odwrotnie negatywnym nastawieniem części Polaków do mniejszości ukraińskiej i też Ukraińców, którzy przyjeżdżają. Incydenty, które były też głośno nagłaśniane podczas Marszu Orląt, ale też podczas Panachidy Ukraińskiej, gdzie pokazywano flagi czerwono-czarne. No, tego typu incydenty na polskiej ziemi no, są nie do zaakceptowania przez Polaków i myślę, że będą piętnowane. Później się to odbija tym, że faktycznie pojawiają się jakieś hasła na marszach patriotycznych w Przemyślu i to jakby potęguje tą taką negatywną atmosferę też. Chociaż nie jest tak źle, jak niektóre media przedstawiają, że w Przemyślu dochodzi do jakichś regularnych bitw między Polakami a Ukraińcami. Tego nie ma. Wbrew pozorom tego nie ma, natomiast ja powiem szczerze, ja pochodzę z rodziny w ogóle. Moja żona jest grekokatoliczką i to czuć. W rozmowach nawet takich rodzinnych czuć, że troszkę mniej iskrzy jak w ostatnich powiedzmy 10-15 latach, kiedy te stosunki naprawdę już były w miarę normalne.
A politykę polską wobec Ukrainy jak pan ocenia?
Bardzo słabo. Z prostego powodu. Mamy podejście do Ukrainy. Podchodzimy bez zrozumienia. Myślę, że tutaj minister Waszczykowski pokazał to wyraźnie podczas niedawnych obchodów, kiedy to był zbulwersowany, że w jednym z muzeów na Ukrainie Polaków przedstawia się jako oprawców na równi z hitleryzmem czy z Sowietami, prawda? Był oburzony.
Okupantów.
I oprawców też czasami. Natomiast no, to pokazuje, jak słabo minister Waszczykowski jest przygotowany do swojej roli, jeżeli chodzi właśnie o kierunek wschodni, a w szczególności Ukrainę. Nie rozumie tego, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie.
Czego nie rozumie?
No myślę, że nie rozumie tego, że zachodnia Ukraina, bo myślę, że w centralnej i we wschodniej jest to dużo, dużo mniej widoczne ze względu na dużą mniejszość rosyjską, czy wręcz większość rosyjską, która zamieszkuje tamte tereny. Na zachodniej Ukrainie jednak wyraźne jest odradzanie się kultu banderyzmu czy nacjonalizmu ukraińskiego, który według Ukraińców jest skierowany przeciwko Rosjanom, czy mówi o tym, że oni podejmowali, czyli OUNUPA podejmowało walkę z Rosjanami, czyli podobnie jak w tej chwili. Natomiast no wiemy z historii, że nie tylko z Rosjanami i ta walka również toczyła się na, jak to pan wspomniał wcześniej, kresach wschodnich jeszcze sięgających dużo dalej niż do Przemyśla w tej chwili. Toczyła się również z ludnością polską. Lata 39, 45 i dalej 46, 47. Wiemy jak się skończyły dla wielu wiosek, które znajdują się chociażby na dzisiejszym Podkarpaciu.
A jak relacje polsko-ukraińskie zmieni fakt, że w Polsce pracuje ponad 1 000 000 Ukraińców?
No i właśnie to jest ten taki problem, dlatego że z jednej strony mamy tą politykę historyczną, z drugiej strony mamy napływ emigrantów z Ukrainy. Ja powiem szczerze, mi ciężko jest oceniać tych ludzi jako tak, dlatego że ja sam byłem emigrantem, też mieszkałem i pracowałem za granicą przez 7 lat i byłem tam bardzo dobrze przyjęty. Trudno dziwić się tym ludziom, że szukają pracy i za pracą wyjeżdżają gdzieś, gdzie jest lepiej. Ja tutaj mam dużo większe pretensje do rządu, który generalnie pozwolił wyjechać 2 000 000 Polaków, pozwolił wyjechać.
Sami wyjechali.
No tak, bo nie stworzyliśmy im odpowiednich warunków do tego, żeby tutaj mogli żyć godnie. Jeżeli ludzie na Podkarpaciu zarabiali w 2004 roku, a ja byłem taką osobą i pracowałem na w miarę dobrym, jak na młodego człowieka, stanowisku przedstawiciela handlowego i zarabiałem tyle, że ledwo mnie było stać na opłacenie mieszkania, bo to było na poziomie tam 1100 zł, czy 1200, to nie było niczym dziwnym, że ci ludzie szukali zwyczajnie jakby godnego zarobku, żeby zwyczajnie
pan
przeżyć.
Wyjechał?
Do Irlandii. Ja wyjechałem akuratnie po części, żeby się też uczyć. Takie można powiedzieć, że uczelnia chciała mi zapewnić takie warunki nauki, ale summa summarum skończyłem jako emigrant zarobkowy w tamtych czasach. Natomiast mówię, przez, i to nie mówię do tego konkretnego rządu, który jest w tej chwili, natomiast do całej polityki rządów na przestrzeni kilkunastu lat. Nie stworzyliśmy niczego, żeby zarobki w Polsce rosły jakby wprost proporcjonalnie do pewnych oczekiwań.
Wojciech Bakun, ruch Kukiz 15, poseł, jest gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 9:03. Rozpoczęła się z czterominutowym opóźnieniem. 9:04 słuchają Państwo Poranka Wnet, a przy telefonie redaktor naczelna Śląskiego Kuriera Wnet Jadwiga Chmielowska. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry Państwu.
Najpierw opowiedzmy, jeśli możemy, historię ronda w Katowicach.
Chodzi o plac Szewczyka?
Tak.
No to plac Szewczyka jest koło dworca PKP, czyli w pobliżu dworca PKP. No i w tej chwili wybuchła wielka dyskusja, ponieważ wojewoda zgodnie z ustawą dekomunizacyjną, czyli likwidacji nazw komunistycznych czy komunistów, zażądał czy wskazał ten plac do zmiany nazwy. No i oczywiście rozpoczął się jazgot. Część ludzi faktycznie broni komunistycznej nazwy placów, czyli Wilhelma Szewczyka, natomiast część ludzi po prostu z niewiedzy, ponieważ Szewczyk im się kojarzy z pisarzem śląskim, a mniej z osobą nie tylko, która była aktywnym członkiem PZPR, ale był posłem z tego ramienia, tylko że oprócz takiego partyniactwa zwykłego robił rzeczy naprawdę wredne, ponieważ był współautorem listu intelektualistów w 50-tych latach popierających aresztowanie biskupów z kurii krakowskiej. Oczywiście to grono pochwalało aresztowanie i więzienie biskupa Kieleckiego. No i bardzo źle pisał, wyrażał się o żołnierzach Armii Krajowej, nie mówiąc już o podziemiu antykomunistycznym w latach 40. 50. On sam był Ślązakiem, urodził się w Czułowie, to jest między Katowicami a Rybnikiem, to tak dla słuchacza z innych regionów Polski możemy powiedzieć. I co ciekawe, że on przed wojną był bardzo aktywnym członkiem endecji, należał do ONR-u. No i jakoś tak to mi się bardzo kojarzy, że po wojnie większość tych bardzo aktywnych endeków została, nie wiem, czy postraszona, czy kupiona, ale przeszła na stronę komunistów, czyli nie tylko pan Piasecki, ale masę innych po prostu członków ONR-u i innych odłamów endecji. No to ten, powiedzmy, mamy taki spór wielki w tej chwili w Katowicach. Ma bodajże w tych dniach, czy wczoraj, albo dzisiaj miała obradować Rada, no i mieli tam radni dyskutować właśnie nad zmianą tego placu. Natomiast dzisiaj wreszcie jest w Katowicach biało, przynajmniej na trawnikach w nocy spadł śnieg, bo święta były oczywiście ciepłe, bo jak barburka po lodzie, to święta, to Boże Narodzenie po wodzie, więc było ciepło. No z ostatnich rzeczy, które się nie udały w 17 roku, bo tak warto już podsumować ten rok, to nie udało się ruchowi Autonomii Śląska powołać Partię Regionów. No, Partia Regionów samej nazwy się bardzo źle kojarzy w Polsce, bo to tak nawiązuje do tej ukraińskiej chyba partii, która z Janukowyczem odeszła w niepamięć. No, ale Ruch Autonomii Śląska próbował właśnie zakładać taką partię międzyorganizacyjną, bo jak wiele razy wspomniałem, tych organizacji szlezjerskich, czyli związanych z Ruchem Autonomii Śląska jest kilkanaście, nawet nie wiem, czy nie około 20, bo to są różne stowarzyszenia i organizacje i fundacje. I ciekawą rzecz odkryłem, bo tak podejrzewaliśmy, że może tu u niektórych ludzi chodzić o pieniądze zdobyte dla Śląska. No i teraz właśnie chyba w listopadzie miałem taką ciekawą rozmowę, gdzie przekonywano mnie, że uznanie grupy etnicznej śląskiej czy nieistniejącego języka śląskiego, no to spowoduje, że jeszcze pieniądze z funduszu centralnego czy z budżetu centralnego przyjdą na Śląsk, będzie można robić lekcje z regionalizmu i tak dalej, i tak dalej. No więc nie wiem, czy to jest kolejny zabieg wprowadzający dezinformację, czy faktycznie niektórzy tak myślą. No w każdym razie wracając tak trochę do tego placu Szewczyka, to widać jak nieznajomość historii, jak takie jakieś niesięganie do faktycznych nazw, do informacji, kto kim był w Polsce, no, powoduje zupełnie zbędne dyskusje. I mam wrażenie takie, że od wielu lat nikt niczego nie sprawdza, ktoś tam coś powie i to sobie tak leci. Być może tempo życia jest zbyt duże, ale to powoduje duży zamęt w myślach, podejmowanie decyzji bez sprawdzenia, bez udokumentowania, bez przemyślenia. No przecież mieliśmy w tym roku wielką dyskusję na temat zamknięcia czy niezamknięcia kopalni, prawda? Przecież tyle lat nas przekonywano, że kopalnie są nierentowne, że trzeba zamykać. W Zagłębiu Dąbrowskim nie ma już żadnej kopalni, wszystkie zostały zamknięte. I wbrew przewidywaniom ekspertów, którzy mówili, że będzie popyt na węgiel wzrastał, że ten popyt będzie stabilny, że nie będą już takie wahania góra-dół, jak były wcześniej, prawda? Czyli raz cena węgla rosła, raz spadała, że te elektrownie węglowe są budowane, że widać było w Niemczech jest zakaz budowy elektrowni atomowych, więc będą musiały powstawać elektrownie węglowe, to raz ktoś rzucił hasło zamykamy kopalnie. No i teraz mimo tego, że cena na węgiel energetyczny i na węgiel koksujący wzrosła, to mimo wszystko zamykane są kopalnie. Nie udało się nam przecież książki Kurier Wnet i Radio Wnet puszczało wiele audycji, dyskusji na temat kopalni Krupińskiej. No i kopalnia Krupińskiej została zamknięta mimo olbrzymich pokładów węgla koksującego. Mało tego, pakiet energetyczny, który Polska podpisała niestety, nie obejmuje węgla koksującego, bo to jest produkt do, znaczy jeden ze składników do produkcji stali. W związku z tym nie obowiązują limity związane z dwutlenkiem węgla, czyli z pakietem klimatycznym. No ale jakoś tak wszystko leci sobie, ktoś gdzieś tam powie. No można mieć nadzieję, że w tej chwili no, będzie jakaś rekonstrukcja rządu, że ktoś przemyśli właśnie politykę państwa energetyczną, ale w sensie górnictwa, że zajmie się rząd właśnie innowacyjnością w górnictwie, czyli gazowaniu węgla. Przecież już były próby, które się powiodły, czyli na kopalni Wieczorek GIG, Główny Instytut Górnictwa, przeprowadził już próby gazowania podziemnego węgla. No jakoś tak wszystko zamarło. Nikt się tym nie
przejmuje. I zobaczymy, co się zdarzy w 2018 roku. Jadwigo, życzenia dla całej redakcji Śląskiego Kuriera Wnet proszę przekazać.
Znaczy, dziękujemy wszystkim, przede wszystkim autorom związanym ze Śląskim Kurierem Wnet. Cieszy nas to, że tak dużo autorów chce pisać. Czasem się nie mieszczą, więc można ich szukać i na ogólnopolskich łamach, i na wielkopolskich łamach. I przede wszystkim cała redakcja życzy, żeby ten 18 rok, rok stulecia niepodległości Polski, był rokiem, kiedy Polacy zaczną realizować swoje cele, kiedy zaczną myśleć więcej o kraju i o tym, co czeka następne pokolenia Polaków, że zaczną wykształceni z doświadczeniem do Polski wracać, by pracować dla kraju.
Bardzo serdecznie dziękuję ze Śląska, Jadwiga Chmielowska. Wszystkiego dobrego. Jest godzina 9:16.